Zapraszamy do wysłuchania podcastu, który powstał w ramach projektu Nie było Europy, mieliśmy wojnę, realizowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej. Ja nazywam się Robert Żurek, jestem historykiem i dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Zapraszam na rozmowę z Janem Jakubem Wygnańskim, socjologiem, publicystą, prezesem zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Tematem rozmowy będzie rola organizacji społecznych w procesie integracji europejskiej. Zacznę od takiego pytania, jak pan jako osoba od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, promująca myślenie obywatelskie, jak pan ocenia obywatelskość projektu europejskiego? Czy Unia Europejska, tak jak twierdzą jej krytycy, to Unia elit politycznych, urzędników, czy jest również Unią obywateli?
To jest ten rodzaj pytania, w którym zawarty jest paradoks, bo jest tym, na co się umówimy i tym, co jakby kolektywnie uwierzymy. To jest jedna z takich, powiedziałbym, figur, w których rzeczy, żeby były, trzeba w nie wierzyć i trzeba je takimi uczynić, więc im bardziej my zaniechamy jako obywatele Europy, jako projektu europejskiego, tym bardziej rację mają ci, którzy mówią o tym, że jest to umowa albo zmowa zgoła elit, więc to nie jest taka prawda, którą można odkrywać obiektywnie, ona w dużej mierze zależy od nas samych. No nie muszę pewnie panu ani innym tłumaczyć, chciałbym, żeby była pewnie bardziej europejska i żeby te wymiary, wszystkie trzy są bardzo, bardzo ważne. I myślę, że też warto pamiętać, bo mówimy w czasie teraźniejszym, była. Jest pytanie o to, skąd się wzięła i jaka będzie być może. I oczywiście to rozpięcie na tej osi czasu jest jakoś, wydaje mi się, bardzo jakoś ważne.
To zadam to pytanie troszeczkę inaczej. Skoro powiedział pan, że to od nas samych, obywateli, zależy stopień obywatelskości tego projektu, to na ile my wykorzystujemy naszą szansę, na ile wykorzystujemy przestrzeń Unii Europejskiej do działań obywatelskich?
Tutaj też nie chcę się bawić tym pytaniem, ale znowu jest pytanie, kto to jesteśmy my, i ono jest ważnym pytaniem, bo myślę, że to jest taki rodzaj takiego, nie wiem, zjawiska, rzeczy, sprawy, idei Europa, która bardzo jednak zależy od tego, kogo zapytamy. Więc jeśli myśleć my, Polacy, my ludzi, którzy wyłonili się za żelaznej kurtyny, no to te historie pewnie będą inne. No wydaje mi się, że byliśmy źródłem nadziei dla Europy. Myślę, że możemy realnie uznać, że ten paszport bycia Europejczykami, po pierwsze mieliśmy, ktoś nam go zabrał, ale później to, co działo się w tej części Europy 40-30 lat temu, że tak powiem, wykupiło nam obywatelstwo i że byliśmy dla tej Europy nadzieją, a teraz obawiam się, że jesteśmy trochę zawodem, rozczarowaniem dla niej. Pewnie różnie to wygląda też w Polsce, bo jedni uznają, to jest oczywiste, że właśnie już nie chcę używać tych starych i nieco śmiesznych klisz, wstawania z kolan i tak dalej, ale gdzieś jest jakiś rodzaj naszego problemu tożsamościowego, to znaczy tego, kim my jesteśmy i właśnie czy jesteśmy herosem Europy, tytanem, czy cała, nazwijmy to, legenda, zgoła jej przedmurzem, czy też jesteśmy być może kimś, kto jakoś chyba, nie wiem, czasami nie rozumie, nie internalizuje tych innych istotnych wartości europejskich, bo to jest rozmowa trochę o projekcie opartym o wartości. Często mówimy o europejskich wartościach. Pytanie, które ja sobie zadaję, na ile Europa jest wartością. Europa, znaczy odwrócenie trochę. Mi się wydaje, że jest, ale jest to tyle, o ile jej przeciwieństwo. Ja oczywiście tych czasów nie pamiętam, ale żyję teraz w takich, w których obawiam się takich, powiedziałbym, radykalnych powtórek. Ja jednak, pewnie do tego dojdziemy, ale w szczególności koncept Europy, Unii Europejskiej, Krzyżowej, to w szczególności warto powiedzieć, czy do Krzyżowej, że to jest projekt głęboko pacyfistyczny. To znaczy po dwóch, powiedziałbym, wojnach, z których druga wzięła się ze złej, nie wiem jak to nazwać, konkluzji, wyniku tej pierwszej i tego, co działo się później w Europie, to wydaje mi się ten koncept Unii Europejskiej jako projektu głęboko pacyfistycznego. Wydaje mi się, że wiele osób o nim zapomina. Wydaje mi się, że on jest w tej chwili najbardziej ważnym aspektem tego wszystkiego. Później już jest technika, ale ja bardziej z przestraszeniem myślę sobie o tym, że no, krótko mówiąc, czy historia musi się powtórzyć. 30 lat temu chyba, taki młody byłem i tak dalej, no to wtedy było takie przeświadczenie. Ono oczywiście już wiele razy było unieważniane albo reinterpretowane, ale chyba wiele osób w Europie, w Polsce miało takie wrażenie, że właśnie historia dobiegła końca w takim pozytywnym, oświeceniowym sensie, że już jest demokracja liberalna i że właściwie czas pracuje na naszą korzyść, że prędzej czy później wszyscy będziemy należeć do tego obozu i tak dalej, i tak dalej. No i później się okazywało coraz bardziej, że ta historia ani się nie skończyła, że przyspieszyła, że właściwie, co gorsza, być może się powtórzy gorzej i szybciej, że wpadnie raczej w korkociach, że nie będzie taką asymptotą, po której po prostu jest prawie nudno, bo wszyscy nagle obudzimy się w stanie, umyślnie przerysowuje to. I w tej chwili jest jakaś taka obawa, że jednak jeżeli czegoś się uczymy, to jest tylko nauka na, uczymy się przez nauczki, nie przez naukę w rozumieniu historii, bo to pokolenie ma dostęp właściwie do całej wiedzy na temat tego, jak rzeczy się układały, a mimo tego powtarza te same błędy, więc nie chciałbym, żeby rację miała Madeleine Albright, która napisała, że każde pokolenie musi przeżyć swój faszyzm, ale czasem w takim głębokim sensie jestem niestety pesymistą, ale nie chcę jej tutaj na antenę przerzucać, ale mam pewne obawy dotyczące tego, jak rzeczy mogą się powtórzyć. Także z tym projektem europejskim. No, to jest takie dramatyczne dla mnie pytanie, ale nie do mnie pytanie, tylko przeze mnie stawiane. Czy w ogóle znamy w historii przypadki ruchów pacyfistycznych, które powstały przed wojną, a nie po wojnie? Bo że po wojnie one powstają, to jest raczej oczywiste. Natomiast jest pytanie, czy może istnieć jakaś forma, jakby to powiedzieć, propedeutyki, prewencji, profilaktyki, która nas, którzy są pomni być może, pomni, znaczy nie z osobistego doświadczenia, ale wiedzą, jakie mogą być okropne konsekwencje innego obrotu rzeczy, przymusi jednak do tego, żebyśmy widzieli pokój, brak przemocy jako jakąś dodatkową wartość i myślę, że Europa czymś takim jest, ale to są inne interpretacje, tak bym powiedział, bo pewnie większość ludzi w Europie myśli, że to jest po prostu, nie wiem, związek handlowy albo, nie wiem, wolny rynek, nawet, nie wiem, wolność podróżowania i tak dalej, i tak dalej. Czy projekt, który spowodował, że Niemcy nie są za duże, tak jeśli mogę tak powiedzieć, bo to zawsze dla Europy był kłopot, więc one same na siebie założyły rodzaj, nazwijmy to, umowy i madła, które powoduje, że są raczej sprężyną Europy niż zagrożeniem dla Europy.
Proszę powiedzieć, dlaczego my nie doceniamy, nie potrafimy zrozumieć i docenić wartości Europy, my Polacy, bo przecież patrząc na nasze historyczne doświadczenia, powinniśmy świetnie ją rozumieć i intuicyjnie wyczuwać. Ten aspekt pacyfistyczny, o którym Pan wspomniał, przecież mało który naród w Europie został dotknięty przez wojny, przez nacjonalizmy tak silnie jak my. No i również ta europejskość jako pewna próba współistnienia w różnorodności. Mamy tutaj nasze doświadczenia Starej Rzeczpospolitej. Była też dość silna myśl europejska, chociażby w myśleniu polskiej emigracji w XX wieku. Co się takiego z nami wydarzyło, że właśnie traktujemy Europę głównie jako strefę wolnego handlu, źródło finansów, a nie jako projekt przyszłościowy, taki dający nam bezpieczeństwo i pozbawiający siły te demony przeszłości, które tyle razy nam dokuczały w naszej historii?
No ja się im więcej mam lat, tym mniej jestem skłonny do tego, żeby autorytatywnie wypowiadać się na temat tajników polskiej duszy, bo to bardzo jest trudne, ale wydaje mi się, no to jest bardzo jakoś nas, nie jestem też historykiem, jestem ledwie magistrem socjologii, więc, ale czuję, że gdzieś jedna, część odpowiedzi jest jakaś głęboka i genetyczna, w sensie historycznym powiedziałbym. I to dotyczy naszych relacji z Europą, które mają głębokie historyczne korzenie i bycie rzeczywiście takim i znaczy tu bardzo ciekawe są porównania na przykład z Hiszpanią, bo to są obydwa, i Polska, i Hiszpania specyficznie różnie reagowały na, nazwijmy to, uwiąt imperium i bycie na peryferiach. W różny sposób się modernizowały albo nie modernizowały i tak dalej. Ale nie w tym rzecz. Myślę, że Europa w dużej mierze my ją traktujemy jako coś, co nam się należy, a nie jako coś, co jest obowiązkiem. I mamy oczywiście dobre i historyczne powody, dla których nasze krzywdy da się przedstawić jako coś, co w tej chwili, no nie wiem przez ile jeszcze pokoleń należałoby w jakimś sensie wynagradzać i spłacać. I ktoś, ale nie moje pokolenie zapłaciło za to cenę. To zresztą jest jeden z największych, myślę, takich dla mnie też smutnych, choć odkryć, no trochę tak jak kalambury, to znaczy one są oczywiste i za późno na nie wpadamy. To znaczy, że wartość mają te rzeczy, za które zapłaciliśmy w rozumieniu kosztów. I to dotyczy i na przykład wartości demokracji, rządów prawa w Polsce, I dotyczy Europy, bo trzeba sobie powiedzieć, że moje pokolenie w szczególności, a już następne z pewnością, właściwie większość rzeczy dostała w prezencie. Nigdy nie zapłaciliśmy za to żadnej szczególnej ceny. Oczywiście możemy jakoś udrapować doświadczenia 80, 89 roku i oczywiście i tak dalej, ale wiele z tego dostaliśmy na skutek nie tylko własnych zasług, ale nie wiem, czy działania opatrzności, czy po prostu takiego, a nie innego złożenia się historycznych trajektorii, ale to jest coś, co w jakimś sensie dostaliśmy. I myślę, że być może dlatego, tego nie cenimy. No tak mogę powiedzieć. Zresztą jak się rozmawia z ludźmi, którzy zajmują się, nie wiem, jakoś kreowaniem, pobudzaniem ludzkiej wyobraźni, to jak się zastanawia, okej, to jak Polakom powiedzieć, jaką wielką wartością jest Unia Europejska, to bardzo szybko dochodzą do takiego wniosku, że trzeba by zrobić im rodzaj takiego, nazwijmy to, eksperymentu, który polega na tym, żeby młodzi ludzie wyobrazili sobie, że właśnie nie mają, nie wiem, paszportu, że cały czas mówimy o tym, jakiego rodzaju deprywacji doznamy wtedy, kiedy to przestanie działać, więc jakoś subskrybujemy się do tego modelu, że doceniamy rzeczy dopiero wtedy, kiedy ich zabraknie. No nie chciałbym, żebyśmy przez to przechodzili, ale no wydaje mi się też, jak powiedziałem o wartości i o cenie, którą trzeba za to zapłacić, no to szczęśliwie moje pokolenie to nie jest pokolenie, które za rzeczy musi umierać, ale dla pewnych idei jednak chociaż troszeczkę powinno umieć żyć i coś z siebie dać. To mnie prowadzi nieuchronnie takiego myślenia i o Europie, i o demokracji, i o obywatelskości, że to są rzeczy, które myśmy przyjęli jako rzeczy bezwysiłkowe, co jest gigantycznym błędem. To znaczy demokracje bezwysiłkowe, takie, które bazują raczej na emocjach niż na namyśle, raczej politycy jako arenie, na której politycy zabiegają po prostu o moje głosy, które nie są związane z codziennym zaangażowaniem, praktykowaniem żadnych cnót obywatelskich, na przykład umiejętności porozumiewania się z kimś, kto myśli inaczej, umiaru w roszczeniach, zdolności do przyjmowania nie tylko przywilejów, ale zobowiązań, to takie demokracje popełniają całkiem demokratycznie samobójstwa. Ja obawiam się, że jesteśmy w tym miejscu i nie wiem, jak o tym mówić, bo mogę oczywiście bardzo moralizować i to nie jest do polityków. Prawdziwy, nazwijmy to, immunologia demokracji w dobrym sensie jest na poziomie molekularnym, osobistym. No i teraz słuchacze i ja także mogę sobie zadać pytanie, jeżeli chcą wyjść z roli recenzenta, dlaczego Polacy jako Polacy, dlaczego Europejczycy jako Europejczycy, muszą wrócić do pytania, dlaczego ja, to lub tamto.
A na ile my, czyli nasze kolektywne ja, różni się tutaj zasadniczo od innych kolektywów w Europie, zwłaszcza w tej naszej części, postkomunistycznej części Europy?
Że my się różnimy od innych typu
tak,
Czesi
na ile,
czy Słowacy,
na ile ta
tak?
Pesymistyczna diagnoza, którą usłyszeliśmy przed chwilą, jest taka typowo dotycząca Polski, a na ile podobne problemy można zaobserwować w innych krajach Europy. Myślę tutaj szczególnie właśnie o tym braku obywatelskiego zaangażowania się w budowanie Europy.
Myślę, że jesteśmy dość różni, ale że no jak patrzę choćby, bo teraz ostatnio była rozmowa, no i ona powraca oczywiście o tym, co to znaczy być częścią Europy, choćby w aspekcie migracji i przyjmowania na siebie zobowiązań. Myślę, że sprawiliśmy, ja tu nie będę czynił, szczęśliwie nie jestem politykiem, nigdy nie będę zabiegał o to, żeby ktoś mnie wybrał, więc dość śmiało mogę mówić o tym, jak wielkim zawodem, wstydem, hańbą jest to, że Polska właściwie nie wzięła na siebie praktycznie nic z całego ciężaru związanego z kryzysem uchodźczym w Polsce, że była małostkowa, że, no to jest najmniej, najdelikatniejsze słowo, jakie mogę powiedzieć, że zdradziła swoją własną tradycję solidarności. Przecież przepisy choćby dotyczące migracji były po wojnie uchwalone głównie z powodu Węgrów i Polaków, którzy musieli po wojnie masowo, milionami przesuwać się. Więc ja tego po prostu nawet nie wiem, jak udało nam się nas samych zaczadzić. Tutaj mam bardzo duży, tutaj jako socjolog już mogę powiedzieć, że dość zdumiewające jest to, że w 2015 roku, na początku tego roku, poziom przyzwolenia, takiego akceptacji dla obecności uchodźców, osób innych w Polsce był większy, deklarowany oczywiście w badaniach społecznych, niż w Niemczech. Wystarczyło 5-6 miesięcy nachalnej propagandy, żebyśmy spadli do jakiegoś znaczy, że tak łatwo sfabrykować w nas poczucie lęku. Nawet już Węgrzy mieliby więcej do powiedzenia, bo tam się pojawili uchodźcy. Natomiast u nas jest to kompletna fantazja. Kompletna fantazja. W Anglii mieszka kilka lub kilkanaście procent muzułmanów, a niechęć do nich, taka deklarowana, jest chyba 19%. W Polsce muzułmanów jest około 5 promili, a niechęć do nich jest chyba 56%. No więc co dzieje się w naszej głowie, że to zresztą jest, no bo to bardziej dotyczy lęku, szczerze mówiąc, czyli nie strachu, bo strach jest jakoś opanowywalny i wiadomo, czego dotyczy, a tego właśnie wyprodukowanego lęku, więc nie wiem, no tutaj bardzo mi się nie podoba to nasze odstawanie od Europy, jak się wymienia listę tych, którzy zachowali się w tej trudnej sytuacji osobnie, egoistycznie i to bazując to i używając i nadużywając kompletnie absurdalnych i wewnętrznie sprzecznych, nie wiem, kwestii w rodzaju na przykład obrony wartości chrześcijańskiej. To mówię jako chrześcijanin, katolik i do chyba ostatniej niedzieli, bo teraz już nie jestem, członek władz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. To, że Kościół wykazał się tak niezwykłą nieporadnością w tym, że właściwie nie zrobił nic, że nie wykonał, jeśli mogę tak powiedzieć, jakoś udało się to opowiedzieć, tą konieczność przyjmowania, przecież ja nie mówię o milionach, ja mówię o tym, o korytarzach humanitarnych, których się nie udało w Polsce zrobić, że żadna parafia nie przyjęła, mimo że papież apelował, w Polsce jest 11 tysięcy parafii, żeby przyjęła chociaż jedną rodzinę, w żadnej się to nie udało. Nie wiem, jak my stajemy przed lustrem, bo ta instrukcja, że należy przyjąć osoby, które są w tej sytuacji, nie wynika z instrukcji Brukseli, ani nawet papieża Franciszka, ale bezpośrednio z Ewangelii Mateusza, rozdział 25. Nie wiem, jak to jest. Ja po prostu, znaczy jako socjolog nie powinienem tak, może powinienem znajdywać jakieś wyjaśnienia, ale część z tego to jest głębokie chyba pojęcie też trochę strachu, lęku i kompleksu. To znaczy, pan chyba zresztą mówił o tym, że pewnie na końcu, ja nie mówię, że my jesteśmy jakoś gorsi niż, nie wiem, Francuzi, Brytyjczycy czy Niemcy i tak dalej. Zresztą to chyba jest ogólnie zasada taka, powiedziałbym, takiej głębokiej antropologii, że koniec końców jesteśmy podobni, ale gdzieś w nas jakoś udało się zakorzenić, zaszczepić taki rodzaj strachu i taki rodzaj kompleksów, który powoduje na przykład, że w tej sytuacji, o którą pan pyta, sytuacji bezpieczeństwa, sytuacji, bo to jest dosyć naturalne, świat przed nami zmienia się bardzo, bardzo szybko, w każdym sensie, światopoglądowym, aksjologicznym, ekonomicznym, geopolitycznym, to jest zresztą pewnie wszystkie te rozmowy w Europie od tego powinny się zaczynać, że całe nazwijmy to biegunowanie takie geopolityczne jest kompletnie inne. Europa jest peryferyjna, a Polska jest jeszcze bardziej peryferyjna w Europie. To znaczy czasami ma się wrażenie, że żyje w takiej filozofii jeszcze sprzed mniej więcej, nie wiem, 50 lat. W tej chwili ta geopolityka wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Ale trzymając się tej Europy, jeśli ona ma przetrwać jako całość, to tym bardziej musi to zrobić zbiorowo. I wydaje mi się, że w sytuacji lęku, niepewności są dwie naturalne, prawie genetyczne strategie przetrwania. Jedna jest taka, możemy nawet myśleć o pandemii, o każdej sytuacji granicznej. Jedna jest taka, że bezpieczeństwo jest w autarkii, w niezależności. Można ją nazywać suwerenności. Wyżywimy się sami, mamy swój węgiel, mamy swoje wartości. No krótko mówiąc, my się tutaj otoczymy wysoką palisadą, przez to będziemy bezpieczni, nie chcemy tu obcych i tak dalej. No i drugie jest zupełnie odwrotne. W świecie zwierząt przypomina bezpieczeństwo, nazwijmy to stada czy ławicy, to znaczy, że właściwie bezpieczeństwo, być może paradoksalnie, ale polega na współzależności. I czasami jest to coś, co możemy wybierać, czasami jest to coś, czemu nie możemy zaprzeczyć. No jeśli weźmiemy klimat choćby pod uwagę, no to nie jest tak, że my potrafimy postawić palisady, tak, zresztą sami byśmy się udusili wtedy, to jest trochę niebezpieczne, ale niektóre rzeczy obiektywnie umieszczają nas w takich łańcuchach współzależności. Więc mi się wydaje, że to są taki rodzaj podstawowych dwóch wektorów, jednego takiego do siebie, takiego braterstwa, które jest kuzyństwem. No. Jest tym, co Fromm po wojnie właśnie napisał, że to jest kazirodcza plemienność przeciwko prawdziwemu braterstwu. I ja się trochę tego obawiam i to bardzo trudno zawrócić z takiej ścieżki, bo ona historycznie bardzo dobrze da się w Polsce i bardzo długo jeszcze rozgrywać. I prawdziwy spór, który widzimy, nie jest o społeczeństwo obywatelskie, tylko dokładnie spór o społeczeństwo, które jest portretowane z jednej strony jako, nie wiem, patriotyczne, przywiązane do tradycji idiomów. Ja też takie bardzo, bardzo cenię. Zresztą mówiąc szczerze, gdyby, no nie wiem, takie słowa jak nacjonalizm na przykład, znaczy gdyby nie polski romantyczny nacjonalizm od połowy XIX wieku, to mówilibyśmy po niemiecku i po rosyjsku. Nie mam z tym żadnego kłopotu, ale mam olbrzymi kłopot z takim nacjonalizmem, jaki w tej chwili, że tak powiem, próbujemy pielęgnować. Uważam go za bardzo groźny. Myślę, że trwa taki rodzaj sporu nas samych sobą o charakter polskiej duszy i tego właśnie, czy ona jest europejska, a to nie oznacza, bo to jest chyba to, co łatwo tym się straszy. Dla mnie ten spór to nie jest spór o idiomatyczność versus brak tożsamości, bo to jest właśnie tak jest przedstawiany ten projekt europejski, że to jest społeczeństwo otwarte, czytaj społeczeństwo pozbawione kompletnie właściwości, które pod pozorem tolerancji nie jest, tak naprawdę nie dba o siebie nawzajem i nie jest w stanie się bronić.
Z tego pana opisu sytuacji i spojrzenia w przyszłość widać taki głęboki pesymizm, widać wiele obaw, ale przecież jako aktywni obywatele nie powinniśmy się poddawać pesymizmowi, tylko powinniśmy działać, żeby przyszłość była lepsza. Co organizacje pozarządowe, co obywatele w naszym kraju mogą zrobić właśnie dlatego, żeby nasza europejska przyszłość była lepsza?
Powiedzieć tak, no na pewno jeśli ktoś ma coś zmienić, to oni się nie mogą zwolnić od tego. Nie mogą być li tylko konsumentami, recenzentami tego, co dla nich wymyślą politycy, urzędnicy, na co będą pieniądze i tak dalej. To wymaga pewnej odwagi jakiegoś takiego zaangażowania, to jest chyba to słowo. Pan użył sformułowania organizacje pozarządowe i obywatele. One są blisko siebie, nie są tym samym. Zacznę od organizacji pozarządowych, to środowisko znam. Bardzo chyba ważne jest to, o jakich organizacjach mówimy, bo one nawet historycznie ktoś może uznawać je po prostu za samoistnie, nie wiem, dobre, wartościowe. Tak nie musi być. No, warto przypomnieć tą historię i moment Republiki Weimarskiej około 100 lat temu, no, że wtedy wedle wszystkich znanych świadectw i socjologicznych dowodów, to był świat, który był chyba najbardziej w Europie wtedy zaludniony przez właśnie różnego rodzaju organizacje, ale zdarzyło się to, co się zdarzyło, ale to zmierza do tego, żeby powiedzieć, że samo istnienie organizacji nie gwarantuje odporności na, nie wiem, autorytaryzm, totalitaryzm i tak dalej. Dużo zależy od tego, jakie to są organizacje i są takie, nie chcę uogólniać, bo to może, ale w sposób oczywisty, nie wiem, paramilitarne, czasami sportowe, czasami nawet różne inne formy samoorganizacji. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo musiałbym zrobić strasznie dużo przypisów, żeby kogoś nie obrazić, ale są takie, które w świecie skomplikowanym koniecznie dostarczają takiej dodatkowej, właśnie czasami zastępczej tożsamości i mają odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Po prostu oferują coś w rodzaju przynależności, kolektywności, bycia w grupie, radości, wspólnej zabawy, ćwiczenia i tak dalej. Nie wyśmiewam tego, no ale to jest coś, co bardzo często, to nie są instytucje, które chroniłyby taką wartość jak pluralizm, różnorodność i podążanie za być może bardziej, nie wiem, niewinnymi, codziennymi pasjami ludzi. Bo ten drugi rodzaj organizacji pozarządowych, no takich, to są takie, które właśnie raczej, których istotą jest to, że podkreślają różnorodność, że podkreślają cywilny charakter, czytaj nieprzemocowy, cywilizowany, czytaj niebarbarzyński, czyli taki, w którym zgadzają się na to, że mogą się różnić i traktują to jako wartość. I ważne też jest to, jakie to są organizacje, bo i pan i ja wiemy, że organizacje pozarządowe, od momentu, kiedy już pojawią się jako instytucje, no to są organizacje, które wymagają też jakby pracy. To są jakieś zobowiązania, to jest mnóstwo rzeczy, które trzeba brać realnie pod uwagę, no i jakoś przeżyć w tym świecie. Istotą organizacji społecznych jest nie jest nawet kapitał pewnie też, ale znacznie ważniejsze jest to, że za nimi stoi jakaś autentyczna społeczna energia. I tej trzeba szukać, tą trzeba odzyskiwać. To jest najbardziej poszukiwane źródło energii i szukać też nowych form. Zresztą widać, że szczególnie młodzi ludzie teraz, nie wiem, czy to jest strajk klimatyczny, czy wiele innych, szukają czegoś, co pozwoli uniknąć z jednej strony pułapki, że to jest chwilowe i że kończy się jakąś facebookową grupą, nic z tego nie wynika i że jest incydentalne, że jest tylko emocją, że nie jest żadnym wektorem, że niczego nie zmieni. I z drugiej strony pułapką budowania zbyt ciężkich instytucji, które teraz po tym, jak powstaną, są zakładnikami samych siebie. Będziemy rozmawiać o Krzyżowej, ja nie o tym, ale ja sam jestem w kilku organizacjach i wiem, co to znaczy. Więc jest jakaś cena, którą czasami trzeba zapłacić za posiadanie instytucji, tego, że ma jakąś wyporność, tego, że ma jakieś struktury, że może coś powiedzieć, że może to zrobić i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że na całym świecie będą trwałe poszukiwania, jak budować te nowe formy zaangażowania społecznego. Ale jeśli w Europie jest coś do zrobienia, to wydaje mi się, że to jest głównie wysiłek obywateli, którzy niestety, tu znowu nie chcę być pesymistyczny, chcę być motywacyjny. Myślę, że nie zadziałają takie proste rzeczy, których entuzjazm obywateli próbujemy pobudzić po prostu poprzez, jakby to powiedzieć, różne formy działań, które wypływają jako formy dość łatwo demaskowalne, jako taki entuzjazm biurokratów, tak bym powiedział. I ja nie mam do nich pretensji, bo cóż im pozostało, że mamy coraz więcej, nie wiem, europejskich projektów, pieniędzy, ale gdzieś musi się pojawić coś takiego, co jest autentyczną emocją ze strony samych ludzi, takich jak, nazwijmy to, sąsiadów. Znaczy, ja pamiętam, bo jestem dość stary, chyba nic tak dobrze nie zrobiło w porozumieniu polsko-niemieckim, jak to, że po stanie wojennym mnóstwo ludzi w Polsce dostawało indywidualne paczki od rodzin niemieckich. Znaczy, gesty biskupów, Willy Brandt w Warszawie, wszystkie te rzeczy mają olbrzymie znaczenie, ale to, że nagle poznaliśmy, że są jacyś ludzie, którzy się o nas troszczą, o nas myślą, ma absolutnie fundamentalne znaczenie. I historia i teraz ostatnio przecież niestety nie odbiera nam okazji i pretekstów do tego. Dotyczy Ukrainy, Białorusi, wielu innych krajów, do takiej właśnie solidarności, bo myślę, że tutaj gdzieś leży klucz do tego, to znaczy jakiś klucz tej emocji bycia obywatelami dla siebie, jakiegoś wzajemnej troski o siebie, zainteresowania sobą. I te organizacje chyba mogą robić. No też bardzo dobrze nadają się do tego, żeby pielęgnować te różne, tak jak powiedziałem, ja nie widzę Europy, znaczy chciałbym znaleźć jakiś rodzaj równowagi między projektem, który składa się z takich zamkniętych fortec, których takich właśnie idiomów, które nie są zainteresowane innymi i z drugiej strony takiej, nazwijmy to, kosmopolitycznej Europy w złym sensie, to znaczy takiej, której wartości dotyczą najniższych wspólnych mianowników, w których bardzo mało jest przestrzeni na to, żeby docenić swoje własne idiomy i tradycje, żeby próbować je, że tak powiem, rozjechać. Znaczy nawet nie inwazyjnie, tylko tak po prostu przez uzus, tak bym powiedział. I wydaje mi się, że akurat organizacje pozarządowe, te, które pielęgnują wszystko, od rzadkich języków, przez lokalne zwyczaje, folklory, są super, super ważne, żeby chronić to, co stanowi smak Europy, tak bym powiedział. A nie jest nim jakiś rodzaj właśnie takiej, powiedziałbym, takiej bajaderki, że wszystko zostało zmielone. To jest raczej mozaika, to jest piękno mozaiki, a nie takiego zmielenia. No i na pewno NGOsy jak nikt inny. Gdybyśmy serio rozważali ten projekt europejski jako projekt, w którym Europa daje też szansę na obywatelom na bycie czymś więcej niż konsumentów, na zabieranie głosu, podejmowanie wspólnych decyzji, umów społecznych, a takie umowy są olbrzymie przed nami. Czy to są umowy o klimacie, solidarności międzypokoleniowej, uchodźcach i tak dalej. My musimy wymyśleć metody, dzięki którym obywatele mogą być częścią takich umów. I takich eksperymentów jest bardzo dużo. Od tego, co robili teraz Brytyjczycy, Francuzi, czyli nie wiem, paneli klimatycznej, wielkiej debaty. Na poziomie europejskim też działy się te rzeczy związane z partycypacją obywatelską. To oczywiście jest trudne, ale to znowu wydaje mi się, że główne wyposażenie dotyczące, nazwijmy to, sprawstwa obywateli jest po stronie organizacji pozarządowych. W takim tradycyjnym modelu, w którym właśnie te instytucje pośredniczące tak zwane, to są instytucje, które zapobiegają sytuacji, w której obywatel jest sam na sam z omnipotentnymi strukturami, omnipotentnym państwem. To jest taki tokwilowski nurt, że w ogóle instytucje pośredniczące mają wartość. Więc do roboty jest mnóstwo.
To spójrzmy na sam koniec na Krzyżową. Pełna nazwa naszej fundacji to Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Pan dobrze zna Krzyżową, zna pan naszą fundację. Co my możemy, pana zdaniem, robić dzisiaj i w jaki sposób możemy działać dzisiaj dla Porozumienia Europejskiego?
Wydaje mi się, że w ogóle sam koncept, już pomijając historię, bo to każda z tych rzeczy to jest oddzielna duża historia, oczywiście samą historię Krzyżowej, miejsca, charakteru spotkań, kręgu z Krzyżowej, całego tego świadectwa heroizmu związanego z jakimiś, w każdym razie nawet szczątkowym, ale jednak oporem przeciw totalitarnej maszynie, no wydaje mi się, że to samo w sobie jest bardzo ważne, żeby pielęgnować to świadectwo, odwagi. Ja sam ostatnio więcej niż kiedyś miałem, ale teraz więcej czytam i staram się zrozumieć na przykład tradycji Bonhoeffera, no w ogóle ludzi, którzy są sami przeciwko gigantycznej maszynie i że żyjemy w takich czasach, to nie są aż tak, póki co i mam nadzieję, że nigdy już, tak dramatyczne sytuacje, ale tych mechanizmów, które kazałyby nam sądzić, że indywidualnie nic nie mogę, że to nie ma znaczenia, różnych form urządzania się w świecie takim, jak on jest, abdykowania ze sprawczości, uchylania się odpowiedzialności, że w tej sprawie jesteśmy bardzo dobrze wytrenowani. Więc Krzyżowa w jakiś dramatyczny sposób opowiada jakąś inną historię, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się oczywiście bardzo ważne, że na tej tak dramatycznej relacji polsko-niemieckiej jednak ten moment, że zbudowaliśmy miejsce, które jest miejscem nie wiem, czy nie za dużo powiedzieć wspólnym, ale jakoś pielęgnującym tą wspólnotę, to jest bardzo ważne. I na wielu innych granicach w Polsce, no nie wiem, tak jak myślę o Krzyżowej, to jakaś inna Krzyżowa powinna być na granicy ukraińskiej pewnie, jakaś inna, no że nam brakuje, niekoniecznie po naszej stronie, ale brakuje nam bardzo takich miejsc, które są przestrzenią, trzecią przestrzenią, przestrzenią wspólną, przestrzenią bezpieczną i tak dalej. Więc Krzyżowa robi tu jako rodzaj takiego, daje bardzo wartościowego przykładu. No i ten trzeci element, to znaczy, że to słowo porozumienie, ja zresztą miałem do czynienia kilka razy, byłem w Krzyżowej, ja sam trochę próbuję się zajmować różnymi formami czegoś, co my nazywamy rozmową mimo różnic. To znaczy przyznaniu i przyjęciu do wiadomości, że no właśnie, że alternatywą jest albo to, że potrafimy znosić cierpliwie siebie, jakoś nawzajem rozumieć, niekoniecznie zawsze oceniać i że przyjmiemy do wiadomości smutny element tego, że w słowie cierpliwość jest też ten rdzeń, który nazywa się cierpienie, że to nie jest wcale łatwe i nie bez powodu mówi się o znoszeniu siebie nawzajem, ale że musimy się zdobyć, bo każda alternatywa do tego, unieważnienie siebie, anihilacja, walka i przemoc są znacznie, znacznie gorsze, więc wydaje mi się, że w Polsce w tej chwili jedna z najbardziej potrzebnych rzeczy w społeczeństwie, które jest jakby to powiedzieć, fabrykowany, produkowany, manipulowany do konfliktu i który opowiada o polityce, której istotą, i to jest smutny dorobek Republiki Weimarskiej, czyli nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc wywody Karla Schmidta i ten rodzaj polityki, której pierwsze przykazanie brzmi pokaż mi swojego wroga, a powiem ci, kim jestem, czyli jakby budowanie, uznanie, że istotą tożsamości jest zdefiniowanie przeciwnika. Jeśli ktoś sądzi, że pojęcie suwerena, przewagi woli politycznej nad instytucjami, słabość liberalnej demokracji zostały wymyślone w Polsce kilka lat temu i że ktoś może głaskał przy tym kota na przykład i mieszkał na Żoliborzu, to kompletnie nieprawda. To są całościowe, zwarte konstrukcje rodem z Karla Schmidta właśnie. Ale nie o tym chcę mówić, bo to jest polityka, której istotą jest skuteczność i zwycięstwo i przewaga. Ale są jeszcze inne formy polityki i demokracji także, których istotą nie jest wcale wygrać, tylko utrzymywać pokój. I mi się wydaje, że powinniśmy szukać wszystkich wehikułów. To są i miejsca, to są ludzie, to są tradycje. To jest nastrój taki jak ma Krzyżowa, które ja nazywam poszukiwaniem albo przeszczepem tkanki łącznej. Wchodząc do różnych miejsc, są rzeczy, które powiedziałbym gdzie indziej w złości, ale nie powinienem ich powiedzieć w Krzyżowej. I że są takie miejsca i bardzo pielęgnować trzeba takie azyle, w których potrafimy moderować swoją własną naturę, tak bym powiedział. I potrafimy, i wiemy, że one zapraszają do tego, żeby się zatrzymać, pomyśleć o sobie i innych. I myślę, że takich miejsc w Polsce bardzo brakuje i bardzo chciałbym, żeby Krzyżowa takim miejscem by była, żeby symbolicznie, gdybym miał magiczną różdżkę i powiedział, okej, różne zwaśnione strony w Polsce mogłyby pojechać do Krzyżowej i odbyć takie, nazwijmy to, rekolekcje w tej sprawie, to jest dobre miejsce. Takich miejsc, gdzie ludzie na chwilę mogą pojechać i być trochę ze sobą, w sensie sami ze sobą, ale też trochę z innymi, bardzo, bardzo potrzebujemy. I bardzo bym chciał, żeby Krzyżowa taki status mogła zatrzymać.
Staramy się i będziemy starać się jeszcze bardziej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i cenne myśli.